To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Mobilizacja Rosjan. Czy ogłoszona przez Władimira Putina częściowa mobilizacja przyniesie mu zwycięstwo czy upadek?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ja nazywam się Wiktoria Bieliaszyn, a Państwa i moimi gościniami są Masza Makarowa, rosyjska dziennikarka współpracująca z telewizją Bielsat i dr Agnieszka Bryc, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pierwsze pytanie takie bardzo z bliska mam wrażenie i chciałabym, korzystając z okazji, że Masza ma bardzo szerokie kontakty w Rosji. Masza, powiedz proszę, minął tydzień od ogłoszenia przez Władimira Putina częściowej mobilizacji. Jakie nastroje panują w Rosji?
Ja myślę, że nadal to jest okropna panika. Ja myślę, że to nadal jest szok, który jeszcze nie przychodzi, bo te osoby, których mobilizacja może dotknąć, wciąż jeszcze próbują z Rosji wyjechać, uciec. Wciąż jest ogromne oburzenie, ogromna złość, ogromna też nienawiść, która wisi w powietrzu. Też jest ogromny ból, bo właściwie ta mobilizacja dotknęła wiele rodzin w Rosji, wiele rodzin moich znajomych i to się czuje, kiedy się rozmawia z ludźmi, że też jest taki brak pomysłu na to, co można w tej sytuacji zrobić, oprócz tego, że uciec z Rosji, oprócz tego, że próbować wyjechać. Już wiemy, że protesty pokojowe prowadzą do tego, że się wychodzi na ulicę i zostaje się zatrzymanym, nie prowadzi to do zmiany sytuacji w kraju i nie wiadomo, jaki ruch należy wykonać, żeby ta sytuacja w jakiś sposób się zmieniła na lepsze. Tak? To jest taka totalna bezradność i to chyba charakteryzuje w ogóle całe te ostatnie 7 miesięcy w Rosji, tak myślę.
A czy to nie jest tak, bo wielu rosyjskich opozycjonistów, ekspertów w ostatnim czasie, właśnie po ogłoszeniu przez Putina częściowej, w cudzysłowie oczywiście, mobilizacji, wyraziło rozczarowanie tym, że Rosjanie tak pokornie, choć wyraźnie niechętnie, spełniają oczekiwania władz, czyli jakby bardzo zgodnie idą do tych komisji wojskowych, stosują się do poleceń, spełniają oczekiwania. Skąd to się bierze, Masza?
Ja myślę, że ci opozycjoniści, którzy o tym się wypowiadają, siedząc za granicą, to powinni najpierw pojechać do Rosji i być wewnątrz kraju, a nie wypowiadać się z zewnątrz, bo to jest sytuacja szczególna, to jest sytuacja totalitarna, sytuacja, w której nie ma tej przestrzeni do wykonywania ruchów. Te osoby, które zostały wezwane do wojska, nie mogą na przykład się zgłosić teraz do służby alternatywnej, mogą po prostu uciekać i wiemy, że w ten sposób właśnie postępują i w tej chwili na granicy z Gruzją jest już de facto taka zbliżająca się katastrofa humanitarne, ponieważ zaczyna brakować tam jedzenia, wody, kończy się paliwo w samochodach, które wciąż stoją w wielokilometrowych kolejkach. Tak, ja też kiedy oglądam wideo z różnych małych rosyjskich miasteczek, gdzie kobiety płaczą, odprowadzając swoich mężów czy synów, ojców do wojska, nie rozumiem tego, ale nie wiem, jak bym się zachowała, gdybym stała przy takim autokarze i odprowadzała kogoś bliskiego. To jest totalna bezradność, tak? To jest to, o czym mówię. Nie widzą możliwości do wykonania jakiegoś ruchu, który może pomóc. Wiemy, że naprawdę wykonywanie jakichś ruchów pomaga, ale to nie dociera do tej części społeczeństwa. Przyzwyczaiło się ta część społeczeństwa do tego, że cokolwiek władza chce zrobić, to i tak zrobię, tak? Więc to często wybrzmiewa w różnych postach, w publikacjach, też w tych filmikach. No skoro trzeba, to trzeba, tak? No, że na górze pewnie wiedzą lepiej. Też myślę, że jeden tak naprawdę z nielicznych momentów dla tych mężczyzn z małych miejscowości, z miejscowości strasznie depresyjnych, biednych, gdzie króluje właściwie alkoholizm i różne inne uzależnienia, kiedy ci mężczyźni nagle czują się docenieni, nagle są oprowadzani przez całą wioskę, przez całe miasteczko z orkiestrą wojskową, wszyscy ich żegnają, płaczą, są bohaterami, są tymi dziadkami, którzy zwyciężyli w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, opowieścią o których przez ostatnie 20 lat co najmniej karmiła ich propaganda kremlowska.
Agnieszko, ale ja rozumiem, że to nie jest dominujący nastrój. Masza wspomniała o tych mężczyznach z biednych regionów. Ja rozumiem, że to najprawdopodobniej jest, i proszę o poprawienie mnie, jeśli się mylę, Buriacja, Dagestan, Jakucja.
Ale nie tylko, to też jest centralna Rosja, to też jest Kuzbas, to też jest obwód Twerski, obwód Samarskie. Tam, gdzie całe wioski są po prostu w całości zabierane. Tak, było 50 mężczyzn i 50 mężczyzn zabrano na przykład z jakiejś wioski. Więc nie tylko mniejszości narodowe, które oczywiście są przypadkiem szczególnym i o tym też warto pamiętać, że te ich wioski, ich miasta są właściwie niszczone, tak, w tej chwili, ale również ta centralna europejska część, tak zwana Rosji, ta mobilizacja dotyczy wszystkich, tak, ona jest totalna, na niej jest częściowa, tak jak o tym powiedział Władimir Putin. Przepraszam, że przerwałam.
Wszystko w porządku. Agnieszko, z czego ten chaos wynika i właściwie co chce osiągnąć Władimir Putin? Dlaczego prezydent Rosji, który dysponuje ogromną liczbą siłowików, czyli FSB, policji, rozgwardii, OMON-u, nagle postanowił zaangażować w inwazję na Ukrainę zwykłych Rosjan?
Prezydent Putin, on zakładam, wie jedno, to znaczy pamiętajmy, że to jest taki typ polityka, który z jednej strony ma osobowość takiego łobuza z leningradzkiego podwórka, a z drugiej strony jest bardzo tchórzliwy, bo nie bez powodu opozycjoniści zarzucali mu podczas pandemii, że chował się przed COVID-em w bunkrze, że izolował się tak bardzo desperacko od swojego otoczenia, a dzisiaj wtedy, kiedy ogłosił mobilizację, udał się na urlop, ale my wiemy, że ten urlop, tutaj cudzysłów, jest tylko i wyłącznie na wszelki wypadek, jeżeli by niezadowolenie i niepokoje społeczne były większe niż oszacowały to władze. I to, na co liczy Putin, to z jednej strony spacyfikowanie nastrojów społecznych, dlatego przynajmniej to w mojej ocenie przez pewien czas, pewnie jeszcze niedługo, bo zakładam, że to prędzej czy później nastąpi, pewnie na dniach. Jeżeli granice pozostaną ciągle otwarte, one wprawdzie są coraz bardziej domykane, bo listy zmobilizowanych trafiają także do pograniczników, którzy przecież są częścią tej wielkiej struktury FSB i coraz więcej zatrzymuje się tych, którzy mają albo do których wysłano już zawiadomienia poborowe, ale to ewidentnie jest próba z jednej strony takiego, prawda, wypuszczenia pary, czyli pozwolić uciec tym, którzy są w desperacji, czyli nie doprowadzić do takiej sytuacji, w której ten garnek, ta pokrywa zaczęłaby, prawda, w tym gotującym się kotle, ona by wybuchła. Ale to, prawda, to przykręcanie kurka to faktycznie nastąpi, bo my się wszyscy spodziewamy, że granice zostaną zamknięte być może wtedy, kiedy Putin ogłosi to swoje piątkowe orędzie. Zobaczymy, ale to jest scenariusz wielce prawdopodobny. Więc on z jednej strony próbuje nie dopuścić, albo inaczej spacyfikować te takie bardzo narastające, dramatyczne nastroje, a z drugiej strony nie wysyła na front, i to jest ta odpowiedź na twoje pytanie, przedstawicieli, czy funkcjonariuszy, czy służby innych formacji siłowych, czy to wojsk, prawda, nie tylko tych takich zgrupowań należących do armii, ale mamy przecież i służby bezpieczeństwa, mamy służby spraw wewnętrznych i tak dalej. Ich wystarczyłoby zamiast tego aktualnego poboru. Natomiast pamiętajmy, że to są te służby, które mają w razie konieczności pomóc spacyfikować reżimowi wybuch niepokojów społecznych. Więc nie może pozwolić sobie Putin na to, żeby wysłać na front tych, którzy mają w razie czego przywoływać do porządku swoje własne społeczeństwo. Więc plan jest taki, żeby przeprowadzić mobilizację w sposób najtańszy, jeżeli chodzi o koszty społeczne, czyli stąd to, o czym mówiłaś i ty, i mówiła Masza, pobór przede wszystkim w Głubince. Minimalny jest pobór w dużych miastach, chociaż on także jest coraz bardziej widoczny, a jednocześnie Rosjanie jako społeczeństwo są ciągle w tym momencie reakcji społecznej, którą my zaliczamy do szoku. Za moment pojawią się te kolejne emocje i faktycznie spodziewajmy się w najbliższych dniach, pewnie w tym tygodniu, ciekawych wiadomości z Rosji.
Mówimy o tym, że prezydent Rosji jest tchórzliwy, że ma jakieś swoje wyobrażenie na temat rosyjskiego społeczeństwa i od kilku dni zastanawiam się, czy prezydent Rosji nie przewidział tego, że straci nawet swój najbardziej żelazny elektorat, to jest właśnie ludzi apatycznych, naiwnych, pokornych, przedstawicieli tej rosyjskiej głubinki, czyli prowincji, którzy również nie chcą się na tą wojnę udawać, nie chcą zabijać, a dzisiaj są zmuszani do wyjazdu z kraju. Masza, jak twoim zdaniem osoby, które właśnie do tej pory charakteryzowały się apolitycznym stosunkiem do działań Kremla, jak to wpłynie na poparcie Władimira Putina w Rosji?
Ja myślę, że Władimir Putin sam wierzy i wierzył do tej pory też sondażom, wierzył propagandę, która została też przez niego i dla niego stworzona. Wierzył, że jeśli 76 według ostatnich danych Lwady Centra popiera tak zwaną operację specjalną, to znaczy, że te 76% pójdzie na wojnę. Ja rozmawiałam z Lwem Gutkowem z Centrum Lwady pod koniec sierpnia dla OKO.press, no i właśnie on mi mówił o tych ostatnich wynikach sondaży, ale też kiedy go zapytałam, czy to jest takie poparcie z kanapy, to odpowiedział, że tak, to jest poparcie z kanapy i na pewno ci ludzie nie pójdą na wojnę, bo ich sondaże to pokazują, że to nie jest takie poparcie aktywne. To jest tak, że Rosjanie przez te 7 miesięcy wspierający tę wojnę, oglądali tę wojnę w telewizji. To była taka wojna online, gdzie kibicowaliśmy własnej drużynie. Natomiast nie było w tej wojnie krwi, nie było w tej wojnie mięsa, spalonych ludzi w czołgach, nie było ładunków 200, które przechodziły do różnych regionów. A teraz to wszystko jest realnością. Tak? Ci ludzie, którzy są teraz wysyłani bez żadnego przeszkolenia na front, już za kilka dni to wszystko zobaczą na własne oczy. Ja mam taką historię właściwie prywatną, ponieważ mój kolega z klasy, z którym nigdy nie byliśmy blisko w roku 14, kiedy Rosja anektowała Krym, napisał do mnie w kontakcie, że jestem zdrajczynią ojczyzny, tłumaczył mi dlaczego, że nie popieram pomocy, którą Rosja niesie na Krymie dla mieszkańców tego półwyspu. Natomiast pierwszego dnia wojny, kiedy stałem razem z innymi przed ambasadą Rosji, protestując przeciwko rozpoczęciu tej wojny 7 miesięcy temu, odezwał się do mnie jeszcze raz i przyprosił. Powiedział, że przez te 8 lat, które minęły, przestał oglądać rosyjską telewizję. Zmienił zdanie, że nie popiera tej wojny, że ta wojna jest haniebna. Natomiast dziś jest w Kazachstanie. Właśnie ostatnie dni spędziłam na rozmowach z nim, pomagając mu przekroczyć granicę, po prostu wspierając go, bo wyjechał tam sam, wyjechał w ciągu kilku godzin, bojąc się tego, że za chwilę zostanie wezwany do wojska, szedł pieszo 28 kilometrów do granicy pomiędzy Rosją a Kazachstanem, stał tam dobę i teraz jest w jednym z kazachstańskich przygranicznych miast. To nie jest żadny opozycjonista, to nie jest człowiek z mojej bańki nawet, tak? Człowiek z jakimiś poglądami, które są mi bliskie. Skończył szkołę w prowincjonalnym rosyjskim mieście, pracował gdzieś jako roboczy, więc człowiek, który właśnie był poza polityką, tak? I tak jak większość Rosjan, który w 14 roku odczuwał euforię z powodu tego, że Rosja zaanektowała jakieś terytoria i który przez te 8 lat przeszedł zupełnie taką zmianę, no i w tej chwili zostawił całe swoje życie. I to nie jest dziennikarz, który znajdzie pomoc, tak? To nie jest obrońca praw człowieka, to jest człowiek, który ma zupełnie inny zawód, ale który musiał swojego własnego kraju uciekać. Ja podejrzewam, że wśród tych tysięcy rosyjskich mężczyzn, którzy w tej chwili wyjechali z Rosji do Gruzji, wyjechali do Mongolii, do Kazachstanu, duża część właśnie jest ludzi z taką biografią, tak? Ludzie bez żadnego opozycyjnego doświadczenia, bez jakichś wyrazistych poglądów wcześniej, ale tych, którzy po prostu nie chcą umierać jako mięso armatnie Władimira Putina.
A to daje jakąś nadzieję na to, że społeczeństwo może się zmienić, stać się bardziej świadome, rozumiem.
Ja myślę, że to jest bardzo długa droga i ja jestem przeciwna takim poglądom, że tutaj wszyscy czekamy, aż społeczeństwo rosyjskie się obudzi. Społeczeństwo rosyjskie jest ogromne, tak? To jest no, z anektowanym Krymem 140 milionów ludzi, bez pewnie około 130, jest bardzo zróżnicowane. Jest społeczeństwem, które zostało właściwie oduczone jakiejkolwiek solidarności w czasie rządów Władimira Putina. Każdy odpowiada sam za siebie. To wczoraj właśnie, co mi mówił ten kolega z klasy, który wyjechał do Kazachstanu, że został zszokowany tym, że przekroczył granicę i dostał pomocy, od razu zaproponowali mu pomoc wolontariuszy, którzy w Kazachstanie się zorganizowali. To są miejscowi, którzy pomagają tym Rosjanom, którzy uciekają. On powiedział, że on w Rosji czegoś takiego nigdy nie doświadczył. Nie doświadczył tego, że ktoś jest blisko, kto może ci tak jakby podstawić ramię w takiej sytuacji, jaką teraz przeżywają Rosjanie. A więc ja też mam nadzieję oczywiście na zmiany, tak? Bo każdy w tej no, absolutnie krytycznej, tragicznej dla Rosjan też sytuacji, my wszyscy tak jakby tym teraz żyjemy. Mamy nadzieję, że będą jakieś zmiany na lepsze. Znaczy ja jestem pesymistką, ale staram się też tę nadzieję mieć. No, natomiast nie czekałabym, że to będzie jakiś bardzo szybki proces. Podejrzewam, że też rosyjskie społeczeństwo, które mamy, no, potrzebuje po prostu czasu na te zmiany.
Agnieszko, teraz Masza zwróciła uwagę na bardzo ciekawy, jak mi się wydaje, aspekt tej sprawy, Kazachstan. Kazachstan, jak pamiętamy, w styczniu korzystał z brutalnej pomocy Władimira Putina, który pomógł tam zdusić za pomocą swoich oddziałów społeczne protesty. Dzisiaj Kazachstan wyraźnie odcina się od polityki Kremla i zapowiada, że Rosjan uciekających przed mobilizacją przyjmie z otwartymi ramionami. Z czego to wynika? W co gra prezydent Tokajew?
A ja powiem jeszcze, znaczy rozszerzę ten obraz i powiem, w to, w co gra prezydent Tokajew, trwa już od 3 dekad, bo to, co dzisiaj się dzieje na froncie w Ukrainie i to, co obserwujemy za sprawą inwazji Rosji na swojego sąsiada, to jest potwierdzenie takiego domknięcia długiego procesu rozpadu Związku Radzieckiego. Zobaczmy, przez 3 dekady poszczególne republiki postradzieckie bardzo skutecznie, jedne mniej, niektóre bardziej, ale jednak się emancypowały. I widać to po Tokajewie, Kazachstanie, który z jednej strony współpracuje, widzieliśmy pomoc, czyli tą zorganizowaną w ramach układu taszkienckiego w styczniu tego roku, ale jednocześnie Tokajew jest tym, który jest w stanie wypowiadać się i działać nie do końca w interesie Rosji. Widzimy, jak bardzo to już jest drugi kierunek, czyli ten azymut południowy, a konkretnie kaukaski. Widzimy, jak dosyć swobodnie, bym powiedziała, nawet bardzo swobodnie zachowuje się Azerbejdżan, który pozwalał sobie jeszcze 2 lata temu i w tym roku także na takie działania przeciwko Górnemu Karabachowi, czyli Górskiemu Karabachowi, które spowodowały, że Rosja, konkretnie Ławrow, mógł się przyglądać wydarzeniom, które rozgrywały się w tej małej enklawie. Ukraina wybija się siłowo na niepodległość. Zobaczmy, jakie protesty dzisiaj, one są wprawdzie mało liczne i można by powiedzieć trochę zbyt późno, ale trzeba to docenić. Nawet w Armenii, która zauważa, że będąc sojusznikiem Rosji, czyli będąc skazanym na sojusz z Rosją, to tak naprawdę skazanie na sojusznika, który nie realizuje swoich zobowiązań, czyli to tylko i wyłącznie szkodzi się swojemu własnemu państwu. Takich przykładów jest więcej, więc to, do czego doprowadziła polityka Putina, to jest bardzo szybka lekcja, którą odrabiają państwa poradzieckie, funkcjonowania niezależnego i poszukiwania sojuszników na zewnątrz. I to widać w tych postawach indywidualnych, jak, prawda, oglądaliśmy zdjęcia, które pokazywały, jak wyglądała inwazja Rosji na Gruzję w 2008 roku, jak dzisiaj wyglądają te same korki na granicy z Gruzją, ale już zupełnie inne, czyli takie, które nie są inwazją, ale są ucieczką Z-patriotów przed mobilizacją.
Mhm. Masza, czy chciałabyś coś dodać?
Tak, ja myślę, że te ucieczki z Rosji do Kazachstanu, do Uzbekistanu również, do innych republik byłych azjackich, Związku Radzieckiego, to jest dla Rosjan, którzy tam teraz znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ, tak jak mówiłam, bardzo często wyjeżdżali na przykład całymi rodzinami w ciągu kilku godzin, żeby uciec przed mobilizacją. To jest świetny zastrzyk antykolonialny, bo wcześniej to Moskwa, to inne rosyjskie miasta przyjmowały do siebie tych ludzi z Azji Środkowej. To są ludzie, którzy sprzątali, obsługiwali ludzi, którym nadawano rosyjskie imiona, bo ich właściwe imiona ciężko było wymówić. Teraz to oni pomagają Rosjanom, teraz to oni dają bardzo dużo serca i to jest naprawdę piękna postawa, no właśnie w Kazachstanie, no wszędzie właściwie, tak, gdzie trafiają Rosjanie. Wczoraj jeden z kolegów z Moskwy wyleciał do Uzbekistanu, znalazł się w jakimś bardzo małym miasteczku, gdzie cały właściwie samolot, którym leciał, cały lot składał się z młodych mężczyzn, którzy zostali przywiezieni jakimś busikiem do jednego z hoteli w tym miasteczku i właściciel zaproponował im jedzenie, zaproponował im ciepłą herbatę, bo wyjechali też z jednym plecakiem. No to jest niesamowite i to jest, myślę, bardzo ważne doświadczenie, tylko to jest doświadczenie, które trzeba sobie wytłumaczyć, że to my mówiliśmy, że wynajmujemy mieszkanie tylko dla Słowian, a nie wynajmujemy dla Azjatów, a teraz ci Azjaci dają właśnie tę pomoc, którą nie dają inni i to jest bardzo ważne.
Jeszcze mnie na przykład nie daje spokoju fakt, że Rosjanie uciekają teraz, jak rozumiem, przed śmiercią albo przed więzieniem, bo z tym się wiąże mobilizacja albo niewzięcie udziału w tej mobilizacji. Masza, co się dzieje na froncie? Te filmiki, które publikują opozycjoniści, ukazujące niemalże płaczących rosyjskich żołnierzy już teraz, a właściwie cywili, którzy zostali zmobilizowani, są potworne.
Znaczy, no ja nie jestem ekspertką wojskową, więc ciężko mi powiedzieć, co się dzieje na froncie. Po dziennikarsku mogę powiedzieć, że no z rozmów z różnymi ekspertami, którzy tak jakby mówią o tym, wynika, że wojsko rosyjskie jest demoralizowane. To też widać tak jakby z tych filmików, które się pojawiają, że ci żołnierze często są zostawieni sami sobie w jakichś trudnych warunkach, trudnych miejscowościach. Też ta wymiana na przykład na szczeblu Ministerstwa Obrony w zeszłym tygodniu, gdy zdymisjonowany został zastępcą ministra obrony, który właśnie odpowiadał za wyposażenie armii, no to dużo mówię o tym stanie, tak, że ci żołnierze, którzy pojechali tam walczyć, dostają jakieś przeterminowane jedzenie, nie mają na przykład podstawowych rzeczy i co ciekawe, już teraz w ramach tej mobilizacji razem z wezwaniami do wojska Rosjanie dostają całą listę rzeczy, które mają sami sobie zakupić, żeby wyjechać walczyć i umierać w Ukrainie i między innymi na przykład im się mówi, że muszą sobie kupić żeńskie podpaski czy tampony, bo podpaski można wkładać do butów, a tampony wykorzystywać, jeśli zostaną zranieni, czy na przykład kamizelki, tak, które dla ukraińskich żołnierzy w odróżnieniu były kupowane przez bardzo często wolontariuszy i różne organizacje pomocowe. W Rosji ten system pomocowy i system organizacji wolontariatu nie jest tak bardzo rozwinięty, nikt dla nich tego nie będzie kupować i teraz dzisiaj chyba pojawiała się taka wiadomość, że ludzie masowo szukają w internecie, jak można kupić kamizelkę, żeby wyposażyć kogoś bliskiego, kto jedzie na tę haniebną wojnę. No więc to wygląda tak, znaczy to co wszystko, co widzieliśmy, to też na przykład Paweł Filatiew, który napisał do projektu Gulagu.net do Władimira Osieczkina i był w rosyjskim desancie przez 2 miesiące pod Charkowem, wrócił do Rosji i wyjechał do Francji, jest teraz, chyba ubiega się o azyl tam, opowiadał właśnie o takich nastrojach, tak, że ci ludzie są na froncie, no bo to jest możliwość też zarobić, tak, że jak się skończy kasa, jak nie będą im płacić, no to tak jakby ich nastroje zmienią się radykalnie. Tak samo jest z więźniami, tak, no to jest kolejna okropna kwestia, która się wydarzyła z tymi tysiącami więźniów, którzy zostali zabrani z kolonii rosyjskich i zostali rzuceni jako mięso armatnie na front. Też obiecano im różne rzeczy, między innymi ułaskawienie przez prezydenta, co nie jest prawdą, bo prezydent pośmiertnie nikogo nie ułaskawia, a w ciągu zeszłego roku ułaskawił raptem 7 osób.
Trudno nie odnieść wrażenia, że jako mięso armatnie są też traktowani właśnie cywile, mobilizowani. Agnieszko, dlaczego Władimir Putin wysyła na Ukrainę ludzi, którzy nie mają często jakiegokolwiek doświadczenia, jeżeli chodzi o wojnę, o walkę? Bo jak wiemy, na froncie mogą znaleźć się nawet osoby chore, osoby starsze, osoby, które nigdy nie były w wojsku.
To jest wynik szeregu błędów, które popełnił i Putin jako prezydent, jego współpracownicy, czyli kolejni szefowie Ministerstwa Obrony, Szojgu. Pamiętamy, jakie były problemy związane z jego poprzednikiem, który bardzo jakby dosyć szybko został odsunięty ze stanowiska tylko dlatego, że realnie próbował wyeliminować wszystkie te patologie, z którymi mierzyła się i mierzy do dzisiaj i ponosi tego konsekwencje armia rosyjska. I efekt jest taki, że wtedy, kiedy Rosja po rozpadzie Związku Radzieckiego odchodziła od tej wielkiej masowej armii, ona także zmieniła i jakby nie było, zmniejszyła, ograniczyła i z czasem po prostu sparaliżowała swój taki, prawda, bardzo rozbudowany system mobilizacyjny, ale na miarę armii jeszcze wtedy radzieckiej. To jest raz, czyli zdemontowała większość skutecznego systemu. Po drugie, prezydent Putin, on zawsze, jeżeli już cokolwiek prowadził, to prowadził operacje specjalne. On nie jest nauczony, a przez to także armia rosyjska do prowadzenia wielkich operacji, takich masowych, z jaką dzisiaj mierzy się w Ukrainie, bo zobaczmy, Czeczenia, pierwsza Czeczenia to jeszcze nie był Putin, druga Czeczenia bardzo szybko stała się, czy została przekształcona w operację specjalną, taką antyterrorystyczną. Później mamy błyskawiczną wojnę, czyli też operację specjalną w Gruzji, a w międzyczasie mamy Krym, operację specjalną, aneksję Krymu i mamy pierwszy Donbas, a zaraz za moment taką ekspedycyjną operację specjalną w Syrii. Więc prezydent Putin, jemu się wydaje, że każda wojna współczesna może mieć charakter operacji specjalnej, a teraz, prawda, ugrzązł, bo rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana i na którą on jako władza nie jest przygotowany. I co więcej, i to jest także to, o czym i Masza pisała, i ty pisałaś, i w zasadzie mówi każdy, kto zajmuje się Rosją, ta wszechogarniająca, rujnująca rosyjską armię od środka korupcja, ale ona pozbawiła zdolności takich na tyle bojowych, czyli zdolności do odtworzenia zasobów bojowych armii, to jest ważne, ale tam jeszcze jest taki wielki problem, o którym już kraje na Zachodzie dawno zapomniały, to chodzi o sam sposób funkcjonowania armii, czyli fala, której już nie ma na Zachodzie, jest czymś standardowym w Rosji. To takie traktowanie żołnierzy jako, nie chcę powiedzieć niewolników, takich rabów na froncie, prawda, których życie wcale nie ma za specjalnie znaczenia, to oni sami muszą zadbać o to, o czym Masza mówiła, biorąc ze sobą to ratujące życie wyposażenie. I efekt jest taki, że również dbając tylko o swoich, czyli o reżim i o elity zbliżone do reżimu, wysyła się na front każdego, kogo można wysłać na śmierć, bez konsekwencji i tych społecznych, i towarzyskich, i politycznych. Więc efekt jest taki, że Putin zdecydował się, nie mając własnych kadr, bo te straty wojenne rosyjskie są potężne, uzupełnić w taki desperacki sposób kimkolwiek. My wiemy oczywiście, mamy doniesienia, że trafiają na front także specjaliści z sektora usług, handlu czy logistyki, ale logistyka cywilna nie musi się, prawda, doświadczenie w logistyce cywilnej nie musi się sprawdzać i naprawić błędy i tragiczny stan logistyki wojennej Rosji. Więc można by powiedzieć, przynajmniej dla mnie, ta mobilizacja jest próbą ucieczki Putina do przodu, czyli jest ustępstwem w stosunku do swoich wojskowych partii wojny i przestraszeniem Zachodu, bo te liczby mają robić na nas na Zachodzie wrażenie. 300 tysięcy, prawda, być może milion wysłany na front, to ma nas przestraszyć i spowodować takie myślenie, a może jednak warto rozmawiać z Kremlem. Ale prawda jest taka, że trzeba poczekać i zobaczymy, a to już widać, jakiej jakości będą to, prawda, nowi rekruci w Donbasie.
Masza, ty chciałabyś coś dodać?
Tak, ja chciałam dodać, bo na mnie niezwykłe wrażenie zrobił telefon, który wykonał dziennikarz Dmitry Nizowcew z komandy Nawalnego pierwszego czy drugiego dnia mobilizacji do syna Dmitrija Pieskowa, rzecznika Kremla, i do syna Michała Miszustina, premiera. I przedstawił się jako komendant wojskowy, powiedział, że o 10 następnego dnia muszą się stawić na wojskowej komendzie uzupełnień. Żaden z nich tak jakby nie pragnął jechać na wojnę i walczyć i umierać za Władimira Putina. Dmitrij Pieskow powiedział, że będzie załatwiał to na innym poziomie. Tak? No więc to bardzo wiele mówi o tym, że synowie tych, którzy teraz wysyłają Rosjan na śmierć do Ukrainy, nie pojadą tam walczyć, nie będą tam umierać, chociaż oczywiście propagandowe przykłady tego, że nie wiem, Sergiej Aksionow wysłał z Krymu swojego syna do wojska, też są. Co na mnie też robi ogromne wrażenie, że ci ludzie, kiedy wsiadają do tych autokarów, które ich wywożą z ich miast i miasteczek, właściwie znikają. Powinni oddać swoje smartfony, muszą wziąć ze sobą, to jest na tej liście rzeczy, które dostają, takie zwykłe stare telefony z przyciskami, które nie mają połączenia z internetem. I tak naprawdę nie ma z nimi żadnego kontaktu, oni w ogóle nie istnieją, tak? Oni tak jakby są takim ciałem, które zostało przez państwo zabrane i które będzie wrzucone na ukraiński front tym całym pakunkiem, który sami sobie muszą kupić. Nie wiem, w Rosji jest taka tradycja, że starsze osoby zbierają sobie właśnie już kiedy są w bardzo podeszłym wieku taki pakunek na śmierć, na pogrzeb, tak jakby wybierają sobie jakieś ubrania i zostawiają to przygotowując się do odejścia. Mi się to bardzo kojarzy właśnie z tym, co muszą zabrać ze sobą żołnierze rosyjscy, którzy zupełnie nieprzygotowani, wyrwani z cywilnego życia, są rzuceni przez państwo na wojnę.
Brzmi to przerażająco. I ostatnie pytanie do obu z Was. Chciałabym usłyszeć, jak myślicie, co będzie dalej? Czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie i na poziomie władzy, i na poziomie rosyjskiego społeczeństwa? Agnieszko.
To, czego ja osobiście się spodziewam, to reakcji na te trzy karty, które 21 września wyłożył prezydent Putin w swoim orędziu, bo pamiętamy, zapowiedział uznanie referendów w okupowanych ukraińskich obwodach, ogłosił mobilizację i ogłosił to, że Rosja jest gotowa bronić wszelkimi środkami, czytaj, także bronią jądrową swojego terytorium, czytaj, także anektowanych tych czterech ukraińskich obwodów. To jest dla mnie wyłożenie kart ze strony Kremla, a jednocześnie jest sygnałem i wiadomością do Zachodu, taką wpisaną pomiędzy szantaż i groźbę, ofertę zakończenia tej wojny, ale na warunkach rosyjskich, czyli na zasadzie takiej: te terytoria będą nasze, wy odwracacie wzrok, zamrażamy konflikt i bardzo długo i boleśnie, być może nigdy, ale jednak będziemy podejmować próby pokojowego, dyplomatycznego czy politycznego rozwiązania. I wydaje mi się, że problemem Kremla, i to już zostało udowodnione, jest to, że to nie jest tak, że prezydent Putin jest demiurgiem, który kalkuluje na 3 kroki do przodu. On popełnia wiele błędów i to widać także, a przede wszystkim podczas tej wojny. I w mojej ocenie to jest błędna kalkulacja, bo po stronie Zachodu, pomimo zbliżającej się chłodnej zimy, my jako Zachód, który znacznie bardziej jest solidarnościowy niż to, prawda, dzieje się w Rosji, my przetrwamy to pomimo trudnych warunków, powiedziałabym, nie tylko klimatycznych, ale w mojej ocenie wajcha przełożyła się już na tą pozycję, w której wszyscy wiedzą, że Ukraina jest w stanie wygrać tą wojnę i Zachód raczej, w mojej, przynajmniej tak to oceniam, nie zdecyduje się na ograniczenie pomocy dla Ukrainy, nawet jeżeli będą pojawiały się takie, prawda, lobbystyczne nowe hasła, zwłaszcza w tych państwach, gdzie ostatnio wygrała skrajna prawica. To, czego ja się spodziewam, to zimy mocno takiej, powiedziałabym, szantażowo-groźnej i otwarcia frontu wiosną, wtedy, kiedy Rosjanie zakończą tą, prawda, zapowiadaną wielką mobilizację. Ale jakby nie było tak, że pewnie Masza ma ciekawe dziennikarskie, takie szczegółowe informacje, ale przyglądajmy się także temu, co się dzieje nie tylko na froncie, ale pomiędzy basztami, tymi wieżami kremlowskimi, bo mobilizacja pozwoliła Putinowi na moment odsunąć zagrożenie tak zwanej tranzycji władzy, czyli usunięcia go ze stanowiska, zastąpienia go innym przywódcą, ale to póki co jeszcze nie wygląda na wielką rewolucję społeczną. Być może to będzie jeszcze przed nami ta dyskusja, która jeszcze niedawno trwała, usunięcia czy wysłania na leczenie do sanatorium prezydenta Putina i wyznaczenie pełniącego obowiązki, czyli powtórzenia tego scenariusza, który mieliśmy w roku 99, ale do niego dojdzie tylko wtedy, kiedy będą kolejne porażki na froncie, czyli kontrofensywa ukraińska się rozwinie i wtedy, kiedy mobilizacja okaże się porażką, na co się zapowiada, i kiedy gospodarka rosyjska dokona takiej implozji jesienią i zimą tego roku, i wtedy będziemy mieli znowu dyskusję, kto za to odpowiada, i ten, kto za to odpowiada, najczęściej będzie tutaj wskazywany prezydent Putin.
Masza, jakie są twoje prognozy na to, co będzie się działo z rosyjskim społeczeństwem i w ogóle wewnątrz Rosji ze względu na mobilizację?
To znaczy, ja najbardziej czekam chyba na nekrolog, który się pojawia na pierwszych stronach wszystkich gazet w całym świecie, albo przynajmniej na jezioro, a będzie w rosyjskiej telewizji, tak właśnie jak Agnieszka o tym powiedziała. Natomiast jeśli chodzi o jakiekolwiek prognozy, oczywiście sytuacja jest tak dynamiczna, że ciężko tutaj cokolwiek, prawda, przewidzieć. No oczywiście wszyscy w Rosji spodziewamy się tego, że będzie nasilenie represji wobec tych, którzy w kraju zostają, którzy celowo nie wyjeżdżają albo którzy nie mogą wyjechać, a którzy nie zgadzają się z mobilizacją i nie zgadzają się z tym, że Rosja prowadzi tę wojnę, a więc oczywiście należy oczekiwać kolejnych spraw karnych, kolejnych spraw administracyjnych, ale też mam wielką nadzieję, że będą zmieniały się nastroje społeczne, że to tej głębinki, która została przez Władimira Putina oszukana, która została przez niego przekupiona w ciągu tych 20 lat w wypłatamie, dotrze, co to jest za wojna, że ci mężczyźni, którzy zostali wezwani do wojska, nie mają za co umierać, nie bronią ojczyzny, tylko stają się uczestnikami bardzo haniebnej dla Rosji wojny. Wojny, która dla samej Rosji stała się ogromną tragedią, która na pewno w sposób katastroficzny też zaważy na przyszłości naszego kraju, że to wszystko dotrze do ich głów, że zmienią swój stosunek do realności w ogóle, do rzeczywistości, że zaczną patrzeć na siebie jako na kogoś, kto może coś zrobić, kto nie musi się zgadzać, kto może się postawić. To, co widzimy teraz w Dagestanie, co widzimy w innych republikach Kaukazu, gdzie kobiety wychodzą na ulicę i kobiety kłócą się z policjantami, tłumaczą, że to Rosja prowadzi tę wojnę, że to Rosja napadła Ukrainę. Niech to się zadzieje też w rosyjskiej głubince, w innych regionach.
I tą taką nadzieją w sumie i optymistyczną prognozą zakończymy ten odcinek. Bardzo dziękuję, że byli Państwo z nami. Moimi gościniami była Masza Makarowa i dr Agnieszka Bryc. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.